przed nami matura z matematyki. To zawsze jest taki szczególny moment matur i krąży w sieci już od pewnego czasu taki dowcip, bo Drwalu. Ja go nie będę mówił w całości, bo wszyscy go znają. Zaczyna się od tego, że Drwal sprzedaje drewno za 100 zł. 4/5 to są jego koszty i ile na tym zarabia. Tak podobno brzmiało pytanie z matematyki w latach 50. Teraz po wielu zmianach pytanie brzmi następująco. Drwal sprzedał drewno za 100 zł po koloru Drwala. I to jest taki trochę żart z uczniów, ale mam wrażenie, że to jest też trochę żart z nauczycieli matematyki i w ogóle z systemu nauczania matematyki w Polsce. Co zrobić, żebyśmy nie kolorowali Drwala?
Jakieś rozwiązanie oczywiście istnieje. To jest tak, że po pierwsze to jest kwestia wykształcenia częściowo również w matematykach pewnej kultury matematycznej, w matematykach, w nauczycielach matematyki, ale też istnieje szereg innych problemów, na przykład, już jak nawiązujemy do nauczycieli matematyki, no to mamy współcześnie w szczególności taki problem, bardzo często zresztą poruszany, problem niskich płac nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją pracę. Te płace są często na poziomie pensji minimalnej, w związku z tym dla przyszłych nauczycieli matematyki to jest niska motywacja do tego, aby rozpocząć tą pracę. Wobec tego często nauczyciele przyszli, nawet jeżeli kształcą się na naszym uniwersytecie, wybierają inną pracę, która zapewni im lepsze środki finansowe do życia.
Bo jako matematycy umieją liczyć, no i też umieją liczyć pieniądze.
Tak, potrafią liczyć pieniądze, wobec tego stwierdzam, że oczywiście łatwiej jest sięgnąć po być może mniej stresującą pracę, bo też praca w szkole, w szczególności dla początkującego nauczyciela, jest bardzo stresująca. No wynika to z tego, jaki ogrom odpowiedzialności ciąży na nauczycielach. To jest nie tylko kwestia tego, aby przekazać uczniom wiedzę, no bo to rozumiemy samo przez siebie. Nauczyciel powinien przedstawić jakąś wiedzę uczniowi, powinien tą wiedzę sprawdzić. Natomiast mamy też taki aspekt trochę idący w kierunku psychologii współczesnej młodzieży. Ta młodzież się zmienia co rok do roku. Spotykamy się my jako pracownicy, ale nauczyciele również jako, czy też nasi studenci, z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi. W szczególności mam tutaj na myśli postępujący od kilkunastu lat rozwój technologiczny, który każdy z nas doświadcza na co dzień. Tutaj mam na myśli urządzenia, które każdy z nas trzyma w kieszeni. Uczniowie też trzymają je w kieszeni, to są telefony komórkowe. No i uczniowie z tych urządzeń korzystają lepiej lub gorzej. No i też ta technologia, którą mają w ręce, oni wykorzystują ją częściej do zabawy niż do nauki. A w tych urządzeniach kryje się ogromny potencjał nauki. Wobec tego to, co kiedyś robiono, to, co kiedyś uczniowie robili, koncentrowali się może bardziej na nauce po prostu przez to, że nie mieli takich urządzeń rozpraszających ich uwagę. No to może być jeden z tych problemów. No, bo tak jak myślimy o tych urządzeniach, to są potężne maszyny, obliczeniowo potężne, na dużo słabszych niż współczesne kalkulatory wysyłaliśmy ludzi w kosmos przed 60 laty, więc mamy naprawdę ogromny potencjał w kieszeni i to jest tylko kwestia tego, jak go wykorzystamy. Uczniowie często nie są świadomi tego, że poza rozrywką, którą mają na różnych portalach społecznościowych, mogą też sięgnąć po odpowiednie aplikacje, strony internetowe, na których mają dostęp do narzędzi edukacyjnych, bardzo dobrych narzędzi edukacyjnych, które pomogą im wspierać tą współczesną naukę. A też nauczyciele, nasi współcześni nauczyciele, też powinni z tych technologii, z tych nowoczesnych technologii korzystać.
Te nowoczesne technologie powinny być w pewnym sensie tak naprawdę dla młodych ludzi dowodem na to, że matematyka jest potrzebna, no bo bez matematyki by ich nie było. Czy oni mają świadomość tego? Owszem, nie potrzebują do ich używania szczególnej wiedzy matematycznej, ale to matematyka stoi za tym, że te urządzenia działają. Oni mają tego świadomość, jak pani sądzi?
Wydaje mi się, że nie mają. Matematyka otacza nas wszędzie, praktycznie w każdym aspekcie życia codziennego, nawet w świecie przyrody. I to jest fascynujące w matematyce, że ona jest wszędzie, tylko trzeba ją dostrzec i ona nie kryje się tylko za jakimiś kosmicznymi wzorami. Zresztą te wzory wszystkie da się wyprowadzić. To nie tak jakoś skomplikowanie. Mam wrażenie, że gdyby w szkołach było więcej czasu przeznaczonego na lekcje matematyki, to taki nauczyciel miałby szansę wprowadzić, wyprowadzić wzory, pokazać skąd to się bierze i wtedy matematyka nie wydawałaby się dla ucznia taką czarną magią, że tylko trzeba nauczyć się na pamięć jakichś wzorów, formuł, tylko że to jest ciąg jakichś logicznych działań, przekształceń i że tak naprawdę wystarczy zrozumieć ideę i nie trzeba się za bardzo nawet poświęcać czas na naukę matematyki. Ja zresztą z własnego doświadczenia wiem, że matematyka w szkole średniej była dla mnie jednym z najprzyjemniejszych przedmiotów, bo musiałam na niego najmniej czasu poświęcać, bo wystarczyło złapać ideę.
Właśnie, jeżeli się umie, jeżeli się potrafi, no to matematyk niczego nie musi praktycznie pamiętać. Wszystko może sobie wyprowadzić. Tylko słusznie zwraca pani na to uwagę, że często uczniowie się w ogóle o tym nie dowiadują. To znaczy oni nie mają czasu, nie mają szansy. Może gdzieś na początku tej nauki trzeba byłoby jakiś taki moment wprowadzić, w którym ktoś by im to uświadomił. Jak to zrobić?
Mi się wydaje, że problem, który się wiąże z tym, o czym rozmawiamy, jest jeszcze takiej natury, że uczniowie podchodzą do zadań algorytmicznie. To znaczy uczą się metod rozwiązywania na pamięć i praktycznie chcą wszystkie zadania z danego działu, powiedzmy, jedną metodą zrobić. Pojawia się problem, gdy w identycznym zadaniu zmienimy delikatnie treść. Powiedzmy, że zamienimy jedno słowo. Jest masa przypadków, że uczniowie leżą, nie wiedzą, co z tym zrobić. I tu jest właśnie problem, że nie tyle uczą się myśleć nad problemem, co algorytmicznie uczą się rozwiązywać. I mi się wydaje, że tutaj właśnie po pierwsze jest to problem takiej natury, że szybko zapomną to, czego się nauczyli, ponieważ to jest tak tego typu nauka, jak na przykład uczenie się wiersza na pamięć. To z czasem ulatuje. Natomiast jeśli uczymy się rozwiązywać zadania i tak jakby uczymy się myśleć nad tym, co ktoś od nas chce, żebyśmy wykonali, to później to zostaje. I moim zdaniem tu jest właśnie ta kwestia, która rozróżnia tych lepszych uczniów od tych gorszych, mówiąc tak kolokwialnie może.
A może też lepszych nauczycieli od gorszych nauczycieli, a może też, nie składajmy wszystkiego na nauczycieli, no może po prostu kwestie programu nauczania, pomysłu na ten program.
Ja myślę, że w ogóle matematykę od początku trzeba raczej jakoś powiedzieć uczniom, że matematykę traktuje się raczej jako całość, a nie tak jak na innych przedmiotach, gdzie powiedzmy na przykład na takim języku polskim, gdzie po prostu jest przerywanie jednej lektury, będzie z tego jakiś sprawdzian i się o tym zapomni. Matematyka właściwie też jest podzielona na działy i możliwe, że jest tak, że uczniowie tak mają, że właśnie przerabiają w tym momencie jeden dział, no i przechodzą do następnego i możliwe, że już właśnie mniej więcej wiedzą, jak wyglądają wzory w tym dziale i zapominają o nim, przechodzą dalej. A właśnie w matematyce czasami jest tak, że ta wiedza z poprzednich działów jest potrzebna też dalej, bo następne działy są albo rozwinięciem, albo w jakiś sposób powiązane są też ze sobą. I myślę, że na lekcjach matematyki, tak jak właśnie tu już Kuba wspomniał, raczej powinno być tak, żeby nie tłumaczyć algorytmicznie, że to jest po prostu, jest taka metoda, tak się liczy, tylko żeby spróbować ucznia uświadomić, skąd się to bierze, tak, żeby właśnie on to raczej zrozumiał i potrafił wykorzystać też może w innych sytuacjach. Możliwe nawet, że zachęcić ucznia do znajdowania nowych sposobów rozwiązywania zadań, niż tylko te narzucone przez dany dział.
A czy da się znaleźć takie, mówiąc do uczniów, albo w państwa przypadku do nauczycieli, którzy będą mówić do uczniów, znaleźć przypadki praktycznego wykorzystania tej wiedzy, tych umiejętności?
Takie praktyczne umiejętności staramy się my jako pracownicy promować przez różne działania popularyzatorskie, natomiast od strony pracy nauczyciela staramy się też tym przyszłym nauczycielom wskazać przez różnego rodzaju kursy, że ich kształcenie matematyczne nie polega tylko i wyłącznie na tym, aby przekazać im odpowiednie treści matematyczne, treści dydaktyczne, umiejętności psychologiczne, pedagogiczne, które są potrzebne, im potrzebne do zawodu. No bo to jest wpisane w każde studia dla przyszłych nauczycieli. Chodzi też o to, aby uzupełnić ich wiedzę o taką świadomość potrzeby popularyzacji matematyki. Taką świadomość, która polega na tym, żeby nie tylko i wyłącznie opowiadać o abstrakcyjnej matematyce, no bo to my, pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego, w szczególności matematycy, robimy na konferencjach tak naprawdę, opowiadamy o abstrakcyjnej matematyce, ale uczeń nie powinien słuchać abstrakcyjnej matematyki, tylko powinien słuchać ciekawej matematyki, właśnie takiej, którą jest w stanie dojrzeć codziennie. No nie jest to oczywiście proste do przekazania, dlatego że matematyka, tak jak już wcześniej to było wspomniane, ona jest wszędzie, tylko że ona jest bardzo mocno schowana. Mamy ją w tych mikrofonach, mamy ją w tych ekranach, w smartfonach, mamy ją, nie wiem, chociażby w naszym współczesnym kalendarzu, którym się posługujemy, też ta matematyka funkcjonuje. Nasz kalendarz gregoriański też bazuje na odpowiednich obliczeniach. No i ona, ta matematyka jest schowana. No i w związku z tym, że na co dzień my po prostu przyjmujemy, że pewne rzeczy działają, nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego działają. Ja do końca nie wiem, w jaki sposób ten mikrofon przetwarza mój głos na sygnał radiowy, elektroniczny i dalej go przekazuje w świat. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to dzieje, no ale są odpowiednie osoby, które mają odpowiedni aparat matematyczny i potrafią to wytłumaczyć, potrafią skonstruować te wszystkie urządzenia. Żeby uświadomić ludziom, gdzie ta matematyka jest potrzebna, trzeba zacząć od pewnych prostych przykładów. Wiadomo, że w kształceniu uczniów, no nie możemy zacząć od razu od budowy rakiety kosmicznej, bo to jest i tego, w jaki sposób nam się spala paliwo i tak dalej, ale możemy zacząć na przykład od takiego bardzo prostego pokazania, w jaki sposób te parabole, o których uczniowie się uczą w szkołach, mają zastosowania w lotach kosmicznych. Chodzi mi tutaj w szczególności o kształt toru rakiety, która startuje w przestrzeń kosmiczną. Tutaj, jeżeli ktoś nigdy o tym nie wiedział, no to mam nadzieję, że teraz zapamięta do końca życia. Bardzo prosty przykład takiego zastosowania, czy też pokazania, gdzie te nieszczęsne równania kwadratowe, które męczymy w szkole przez x lat, faktycznie występują. Żeby uczeń zrozumiał, jak działa współczesna matematyka, no to oczywiście to nie... Ten czas, który ma w szkole, mu do tego nie wystarczy w całości, bo do tego trzeba najprawdopodobniej pójść na stosowne studia, najlepiej takie inżynieryjne, techniczne, gdzie ta matematyka będzie bardzo mocno stosowana. Te zadania tekstowe przede wszystkim powinny uczyć logicznego myślenia, tak żeby nie pojmować każdego kawałka wiedzy matematycznej jako odrębności, tylko tak jak tutaj Łukasz wspomniał, aby znaleźć powiązania między różnymi kawałkami, czyli tak logicznie te rzeczy wiązać. No i ostatnie, czego bym sugerował, to w zasadzie uczyć się rzeczy na pamięć, bo uczenie się rzeczy na pamięć polega na tym, że coś zapamiętamy i za kilka dni, kilka godzin albo kilka tygodni, w zależności od tego, jaki mamy umysł, zaczniemy to zapominać, a jeżeli potrafimy to sobie dobrze i logicznie w głowie poukładać, to nie będziemy musieli wszystkich rzeczy pamiętać. One po prostu same nam zaczną się pojawiać.
Mówimy o rozwiązywaniu problemów i niestety musimy mówić o tym, że na maturze znikają pewne fragmenty matematyki. Już nie będzie pytań, między innymi dotyczących bodajże ostrosłupów, czy stożków, czy walców. No i tak siedzimy sobie tutaj przed kopcem Kościuszki. Może to jest taki stożek umowny, ale jakby ktoś się uparł, żeby policzyć jego objętość i ile może ważyć przy założeniu, że wiemy, jaka tam ziemia jest w środku, no to już tego na maturze nie będzie musiał zrobić. Proszę mi powiedzieć, jak pani to traktuje, że te tematy wypadają? Dlaczego akurat te tematy wypadają? Wydaje się, że taki stożek na przykład, no to jest całkiem figura, którą można sobie wyobrazić.
Wydaje mi się, że zadania z działu stereometrii, które rozbijają się o to, że trzeba pomyśleć właśnie nie w ten sposób taki zalgorytmizowany. Tu właśnie trzeba włączyć myślenie przestrzenne, a z tym ludzie, no, większość uczniów ma problem, żeby sobie wyobrazić, jak te przekroje się układają, co z czym połączyć. I tu nie ma takiego uniwersalnego rozwiązania, że najpierw wylicz to, później to. Tu właśnie trzeba włączyć to myślenie abstrakcyjne i dlatego to jest problematyczny dział.
Ale właśnie, na czym to polega? Bo teraz można sobie powiedzieć, na ekranie smartfona przecież aplikacja mogłaby nam pokazywać bryły przestrzenne. Możemy sobie je kręcić w jedną, w drugą stronę. No może to nikogo nie bawi, może przestrzenny Tetris się jakoś nie przyjął z jakiegoś względu. Ale czemu tak jest? Bo no są różne działy matematyki. Oczywiście pamiętamy z młodości, które nam sprawiały więcej radości, które więcej cierpień. No ale właśnie wydaje się, że ta stereometria nie była takim czymś no, zabijającym. A tu nagle się okazuje, że jest problem i trzeba to wykreślić.
To trzeba właśnie umiejętnie przeczytać zadanie, odpowiednio zrobić rysunek, odpowiednio go opisać, czyli ten problem zrozumienia treści zadania się tutaj ujawnia. Większość zadań jest takich zalgorytmizowanych, że robimy po kolei, wykonujemy pierwszy krok, drugi krok. Uczeń, jeśli to zapamięta, robi to tak z marszu, tak? A tutaj nie ma wszystkich zadań na jedno kopyto tak zwane, tylko no, trzeba myśleć zawsze w kontekście każdego zadania z geometrii, czy z planimetrii, czy ze stereometrii zupełnie osobno, tak, osobnymi kategoriami. A każde zadanie inaczej brzmi, ma inne rozwiązanie. Korzystamy z tych samych narzędzi, tylko trzeba wiedzieć, co połączyć, w jaki sposób, z czego skorzystać.
Ale czy jako nauczyciele, nauczycieli matematyki, macie państwo taką ambicję, żeby te trudniejsze przykłady, problemy, zadania wróciły na maturę? Czy już musimy machnąć ręką i powiedzieć sobie, okej, to już jest stracone, bo kolejne pokolenia już zamknięte w świecie tym takim mediów społecznościowych, no po prostu jeżeli ktoś bardzo nie będzie chciał, to nie wyjdzie. Czy to jeszcze trwa praca nad tym, żeby młodzi nauczyciele wnieśli do szkół przy wszystkich założeniach, o których pan mówił, że muszą dobrze zarabiać, mieć właściwe warunki pracy. Każdy z nas tak chce i absolutnie to im się należy. Ale czy mamy jakiś taki pomysł, żeby jednak gdzieś no, spróbować rozdmuchać ten ogień z powrotem?
Tak, mamy w swojej ofercie dydaktycznej tak zwane kursy do wyboru i co semestr oferujemy jakieś konwersatorium z konkretnego działu matematyki. Na przykład w tym semestrze studenci wybierali taki 15-godzinowy kurs konwersatorium z zadań licealnych z trygonometrii. Inny kurs był z geometrii, gdzie szczegółowo zajmujemy się zadaniami licealnymi. W jaki sposób można pokazać te rozwiązania różnymi ścieżkami, różnymi metodami, żeby właśnie włączyć to myślenie takie szersze, perspektywistyczne, nie tylko jedna ta metoda, tylko szukać właśnie tych połączeń, bo nawet z tym mają problem studenci. Jeśli są przedmioty w ciągu semestru, to też uczą się tylko i wyłącznie, powiedzmy, analizy matematycznej, a nie wiedzą na przykład, że analiza matematyczna ma duże zastosowanie w równaniach różniczkowych czy w rachunku prawdopodobieństwa. Jakby ciągle jest ten problem, że ludzie są zaszufladkowani i myślą tymi konkretnymi kategoriami, a zapominają, że one wszystkie się przenikają i składają się na jedną wielką całość.
To niestety tak jest, że na poziom nauczania, poziom matury narzekają pracownicy uczelni technicznych, którzy muszą wykształcić, bo przy całym szacunku, mówmy się, ktoś może powiedzieć, matematycy dobrze, to jest taka wybrana grupa, kasta ludzi, którzy rozumieją rzeczy, których większość nie rozumie i żyją sobie w tym świecie. Dobrze, ja tak nie sądzę, ale ktoś może tak uważać. Natomiast no, inżynierów potrzebujemy. Ktoś musi te domy budować, ktoś musi te drogi budować, ktoś musi rozumieć, na czym to polega i żeby to się nie zawaliło. A niestety wygląda na to, że po szkole średniej, po maturze, nawet ludzie idący na przedmioty inżynierskie właściwie nadają się do ponownego przeszkolenia I to tak jakby trochę trwa w nieskończoność. Czy jest jakaś nadzieja? Państwo widzicie wszyscy, jako wszyscy młodzi ludzie, szkolący młodych ludzi, którzy uczą jeszcze młodszych ludzi. Musimy widzieć jakieś światełko w tym tunelu.
To jest fakt, że studenci pierwszego semestru studiów technicznych mają duże zaległości w matematyce, a na kierunkach technicznych ta matematyka jest wykładana bardzo szybko, bardzo intensywnie. W ciągu jednego semestru trzeba całe takie spektrum działów z matematyki, które my, będąc matematykami, szczegółowo rozpracowujemy przez cały proces studiów. Tutaj studenci kierunków technicznych muszą się z tym zmierzyć w takim skondensowanym wymiarze w semestr jeden. I jeśli w szkole średniej nie mieli dobrych nauczycieli, no bo różne są poziomy szkół, na uczelnie przychodzą ludzie z różnych stron Polski, I jest problem, żeby ten problem wyrównać. Na szczęście są takie oferty też kursów wyrównawczych. To jest częsta praktyka na uczelniach technicznych, że jest dodatkowe. Myśmy nawet mieli na studiach takie zajęcia wyrównawcze, gdzie te podstawy absolutne matematyki tam były wprowadzane. No bo bez podstaw nie sposób przejść dalej, bo to jest... Budowanie na słabym gruncie powoduje, że cała ta wiedza nam się później wali, więc trzeba najpierw zrobić dobre fundamenty, przekładając to już na język techniczny, aby mieć na czym budować. I tutaj no, znowu rola szkoły średniej, żeby więcej tych praktycznych zadań, po prostu jest chyba za mało godzin na matematykę, nawet w klasach z rozszerzoną matematyką. Więcej czasu skupia się na wprowadzenie metod, zagadnień, a nie ma czasu, żeby to przećwiczyć na takich praktycznych zadaniach, żeby pokazać, że na przykład ta parabola ma zastosowanie nie tylko w lotach kosmicznych, w trajektorii lotu, ale na przykład, nie wiem, krzywizna reflektorów w samochodzie i sposób rozpraszania się światła, od tego też zależy, więc po prostu... Chyba za mało godzin matematyki.
To porozmawiajmy przez chwilę jeszcze o tych fundamentach, bo państwo macie taką propozycję konkursu popularyzującego matematykę. Proszę mi krótko o nim opowiedzieć, co to jest za pomysł i nie chodzi o kolorowanie Drwala. Chociaż jest to dokładnie. Pomysł wizualny.
Tak jest, dokładnie. Nie chodzi tutaj o kolorowanie Drwala, jednakże chcielibyśmy, aby młodzież w pewnym sensie wyszła z inicjatywą. Wyszła z inicjatywą, czyli zaproponowała coś swojego. I my właśnie chcielibyśmy, żeby tutaj w tą stronę iść, czyli osoby, które mają pragnienie odkrywania, mogły, nawet jeśli nie są, że tak powiem, mistrzami w rozwiązywaniu zadań na czas, żeby mogły coś zaprezentować.
I co to może być?
I tutaj właśnie pojawia się nasza propozycja, w której będzie można zaprezentować się swoje jakieś takie pomysły, popisać się jakąś kreatywnością, dajmy na to, poprzez wybranie odpowiedniego tematu, to jest pierwsza trudność, i zaprezentowanie go w postaci filmu.
Teraz film może nagrywać każdy, każdy ma smartfona, może nagrać film. I co miałoby być na tym filmie, w tym filmie?
No właśnie, chcieliśmy tutaj w tym konkursie liczyć na kreatywność uczniów, więc po prostu napisaliśmy, że żeby film, który nagrywają, był przede wszystkim niezbyt długi, od 3 do 6 minut, a jednocześnie poruszał jakieś zagadnienia matematyczne.
I to przedstawiał właściwie... problem, czy raczej rozwiązanie problemu?
To właśnie zależy od uczestników konkursu, bo to znaczy, może to być przedstawienie jakiegoś zagadnienia matematycznego w interesujący sposób, na przykład, gdzie występuje matematyka w życiu codziennym. Może być to faktycznie w formie prezentacji zagadnienia, coś jakby w stylu referatu na seminarium, tylko że dla młodszych osób. Może być to po prostu sposób rozwiązania jakiegoś problemu przedstawiony na filmie wideo, który dany uczeń chce zaproponować. Tu właściwie mamy dosyć dużą dowolność i liczymy właśnie na na kreatywność uczestników konkursu.
Co mają zrobić? Do kiedy i gdzie mają przesłać swoje filmiki?
Filmiki są do przesłania na formularzu na naszej stronie internetowej konkursu. Ci uczniowie mogą być akurat ze szkół ponadpodstawowych lub podstawowych. Tutaj akurat mamy dwie kategorie rozróżniane i tak. To może być w dowolny sposób nagrany film od 3 do 6 minut w formacie MP4, przesłany na stronę. My postaramy się takie zgłoszenie jak najszybciej odebrać i takie filmy są przez nas następnie wrzucane na nasz kanał na YouTubie, gdzie właśnie wszyscy uczestnicy konkursu i wszyscy inni zainteresowani mogą sobie te filmy przeglądać i wybierać też jednocześnie te, na które, no, które im się najbardziej podobają. I wówczas chcielibyśmy właśnie rozpatrzeć ten konkurs w dwóch kategoriach. Po pierwsze, faktycznie jakość filmu, którą my tutaj postaramy się sprawiedliwie ocenić, ale z drugiej strony też jak bardzo ten film przemówił do innych poprzez właśnie aspekt popularyzatorski, jak dużą popularność zdobył na YouTubie.
Czasu nie ma zbyt wiele, bo termin mija.
Tak, oficjalnie termin mija właśnie 14 maja w niedzielę o północy.
Termin, a kiedy będą wyniki?
Do 10 dni po zakończeniu konkursu postaramy się wszystkie właśnie filmy ocenić i wówczas wybrane przez nas najlepsze filmy zostaną jakby zaprezentowane na etapie finałowym konkursu, który organizujemy w Krakowie na początku czerwca.
Jeszcze mam prośbę na koniec, żebyśmy nie zapomnieli o tych maturzystach. Więc bardzo proszę Państwa o krótkie rady, co jeszcze w ciągu ostatniej doby przed egzaminem maturalnym można albo warto zrobić, przeczytać, przejrzeć, a może tylko się wyspać.
Moja rada będzie chyba taka, bardzo życiowa to będzie wskazówka. Przede wszystkim zostawmy powtarzanie, naukę na dzień albo nawet na 2 dni przed egzaminem. Jeżeli tylko nasza wiedza była nabywana systematycznie, to tak naprawdę nie mamy się czego martwić i nasze przygotowanie do matury w zasadzie możemy spokojnie skończyć dzień czy dwa przed powtarzaniem, przed egzaminem maturalnym, a ten dzień i dwa powinniśmy tak naprawdę wykorzystać na to, żeby nasz umysł uspokoić, zrelaksować, skoncentrować się na zupełnie innych rzeczach, dlatego że jeżeli zaczniemy dzień, dwa przed maturą powtarzać dużo rzeczy, robić to na szybko, bo coś jeszcze chcę sobie przypomnieć, a może jeszcze coś lepiej się nauczę, no to efekt może być zupełnie odwrotny do zamierzonego. Zaczną się pewne rzeczy mieszać w głowie. Także ja proponuję dzień, dwa przed maturą po prostu rozsiąść się w kanapie, poczytać książkę, jeżeli ktoś bardzo lubi czytać książki, obejrzeć jakiś film, albo wyjechać na weekend. Najlepiej całkowicie się odciąć na ten czas, aby wyczyścić umysł, zrelaksować się i przystąpić z jak największą energią do matury.
Właśnie, przede wszystkim można wykorzystać to, że akurat tak się trafiło, że matematyka jest po weekendzie. Czyli właśnie, tak jak Karol wspomniał, można wykorzystać ten weekend właśnie na odpoczynek, bo i tak już niczego, jakby naszego przygotowania nie poprawimy w żaden sposób, powtarzając wszystko ostatniego dnia.
A jeżeli ktoś ma jednak się zorientował, że chyba się tak specjalnie nie przykładał, to co w ostatniej chwili jeszcze może próbować zrobić? Gdzie zajrzeć? Jaką ściągę napisać?
No, ściąg w ogóle nie należy używać, chociaż można pisać ściągi, bo przy pisaniu, tworzeniu...
Pisanie i nie zabieranie ich ze sobą, to jest
tak,
sposób.
Pisanie ściąg wbrew pozorom jest pożyteczne, bo utrwalamy wtedy w jakiś sposób wiedzę, aczkolwiek nie wolno z nich skorzystać. To jest zachowanie nieuczciwe wobec nie tylko siebie samego, ale reszty społeczeństwa. Nie chciałabym się leczyć u lekarza, który ściągał. Tak dla przykładu. A co poradzić, żeby w ostatniej chwili, no można przejrzeć tablice maturalne ze wzorami, żeby być opanowanym tak naprawdę do matury. Jak ktoś ma umiejętność logicznego myślenia, nic nie musi się uczyć na pamięć. Wszystko jest w legalnych kartach wzorów, które każdy uczeń może z nich korzystać podczas egzaminu, więc główną umiejętnością jest opanowanie, co, gdzie jest, na której stronie, żeby nie szukać tego później w chaotyczny sposób, tylko spokojnie, to zadanie, to tu trzeba wykorzystać wzór z tego i z tego działu, on jest na tej i na tej stronie w karcie wzorów. I ze spokojem skorzystać z legalnej ściągi.
Ja myślę, że abstrahując już tutaj od wskazówek kolegów, na pewno moją uwagę zwróciło, że zwłaszcza na maturze podstawowej, odkąd pamiętam, na każdej maturze jest zadanie za dwa punkty albo z równania kwadratowego, albo z nierówności kwadratowej. To jest taki typ zadania, który na pewno warto sobie powtórzyć dzień wcześniej, bo w ten sposób można sobie te dwa punkty zdobyć i uratować być może sytuację.
Zawsze dobrze od czegoś zacząć. Dobrze, trzymamy kciuki za maturzystów, tak czy inaczej za ich nauczycieli, bo przecież też przeżywają swoje trudne chwile.